Z radiowym mikrofonem wracamy do dzielnicy Aixampla w Barcelonie, żeby podziwiać architekturę.
Co tutaj mamy? Casa Batlló, to jest dzieło Gaudiego. Casa Amatier, w której byliśmy, zaprojektował ją Puig i Cadafalch. I ta narożna Casa Lleó zaprojektował Domènec i Muntané. Trudne katalońskie nazwiska, nie? Nie będzie to z tego sprawdzianu też. Panowie tworzą w tej samej epoce, ale każdy wytworzył trochę inny styl i oczywiście ze sobą rywalizowali. Ale rywalizują przede wszystkim te rodziny, dla których to się budowało. I jakie dla jednej rodziny architekt zrobił kolumny z różowego marmuru, tak? To rodzina, która budowała się obok, leciała do swojego architekta i mówiła: panie Olo, pan mi też zrobisz z różowego, ale nie 3, 6 poproszę. Albo, nie, przepraszam, z droższego materiału, bo ja nie mogę być gorszy od sąsiada. I dzięki właśnie tej rywalizacji mamy to bogactwo architektury secesyjnej w Barcelonie. Zwróćcie uwagę, że cały czas się powtarza słowo casa, 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 casa. Co to ta casa?
Dom.
Dom, oczywiście. Drugi człon nazwy jest zmienny, nazwisko. Czyje? Tego, co dawał kasę na kasę. Inwestora. To było, żeby podkreślić, zobaczcie, to jest chata rodziny Batlló, nie na to stać. I teraz Casa Batlló. Już skupiamy się na Gaudí. Pan Batlló, przedstawiciel burżuazji katalońskiej, fabryki jedwabiu miał i innych tkanin. I któregoś razu zrobił niezły biznesik, mówi: teraz stać mnie na Gaudiego. I dlaczego tak powiedział? To był 1904 rok. Ile Gaudí miał lat?
52.
Super. Więc dojrzały architekt mógł stawiać warunki, bo o kasę za bardzo nie dbał. I jednym z warunków, których zawsze pilnował, żeby był zapis w kontrakcie zatrudnienia, że ma wolną rękę, jeśli chodzi o wyraz artystyczny. Gaudí jest artystą, tak? I chce eksponować to, co jemu w duszy gra, więc jakby ktoś mu narzucił wygląd kamienicy, to narzuci mu przekaz. A Gaudí robi architekturę narracyjną. To jest, słuchajcie, gdybym miała werble, to bym teraz zagrała. Bo to jest super ważna cecha architektury Gaudiego. Żeby zrozumieć Gaudiego, trzeba wiedzieć, że robi architekturę narracyjną. Czyli co? Coś nam opowiada. Formy, wysokości, kształty, kolory nie służą do tego, żeby to ozdobić, tylko żeby coś przekazać. Co wy tutaj widzicie? I tu nie ma złych odpowiedzi.
Morze.
O, rafę koralową na przykład, prawda? Kości tutaj ktoś widzi. Biografowie Gaudiego są zgodni co do tego, co Gaudí opowiada. Legenda o Świętym Jerzym. Pamiętacie, wczoraj były przedbiegi ze Świętym Jerzym. Mówiłam, że jest bardzo dużo tych wizualizacji legendy. To jest największa z nich w Barcelonie. Dach to jest cielsko smoka z tą twardą łuską. Wieżyczka, tylko musimy przejść, chodźcie, przejdziemy tutaj. Wieżyczka to jest lanca Świętego Jerzego, która wbija się w cielsko smoka, ale nie byle gdzie, bo każdy szanujący się rycerz wie, gdzie smoki mają słaby punkt. Brzuch, cała fasada mieniąca się tą delikatniejszą mozaiką, to jest rozdęty brzuch bestii. I z tego rozprutego brzucha bestii wysypują się jego niestrawione ofiary. Balkoniki to trupie czachy, kolumienki to kości. I jest taki jeden balkonik zupełnie inny, tam pod dachem. Balkonik księżniczki. Mamy wrażenie, że zaraz wybiegnie i będzie wzywać swojego rycerza o pomoc. Legenda o Świętym Jerzym. I teraz jak argumentują biografowie Gaudiego, że to właśnie to miał na myśli? Święty Jerzy jest patronem Katalonii. Gaudí jest katalończykiem, jest patriotą katalońskim i mamy czas, kiedy tworzy, kiedy Katalonii nie ma już na mapie świata, ale jest naród kataloński, który walczy o wyzwolenie. Bardzo podobna historia do historii Polski rozbiorów. Jak nie było Polski na mapie świata, ale byli Polacy, zrywy, powstania, były represje i artyści, którzy potrzebują ducha narodu. I tutaj artyści bardzo często sięgają właśnie po legendę o Świętym Jerzym. Jakby chcieli wrócić do średniowiecza, przypomnieć Katalończyków, mamy swoich patronów, mamy swoją tożsamość. Co mówi Madryt? Oczywiście jest cenzura, tak? Jaka Katalonia? Przecież Katalonia nigdy nie istniała. I pach, cenzurują. Więc artyści muszą szukać sztuczek, żeby ominąć tą cenzurę. Jaka tutaj jest sztuczka? Gdyby ktoś z Madrytu się przyczepił do Gaudiego, co tutaj Katalończyków podburzasz? Gaudí zawsze mógł powiedzieć tak. Jaka legenda o Świętym Jerzym? Przecież to wenecki karnawał jest. Nie widzicie? Dach to jest czapka Arlekina, balkony to weneckie maski, a fasada to sypiące się karnawałowe konfetti. Odczepcie się ode mnie. Tak, to była zasłona dymna. Tutaj wielość możliwości interpretacji to jest sztuczka, którą stosuje Gaudí. Tym bardziej, że tutaj jest jeszcze metafora, bo smok to jest władza w Madrycie. księżniczka, to jest Katalonia, która wzywa swojego patrona, żeby pomógł jej się wyzwolić z jarzmów niewoli. No i co? Przybywa ten święty Jerzy, zabija smoka, czyli Madryt, uwalnia księżniczkę, wel Katalonię i mamy happy end. To jest taka opowieść ku pokrzepieniu serca, jak u naszego Sienkiewicza. Bardzo się ta kamienica podobała w Barcelonie, bardzo. Ta się akurat podobała. Ruszamy dalej. Będziemy przecinać te standardowe ulice. Pomysł Ildefonso Cerdà z połowy XIX wieku. Pierwsza dwudziestka. Przy standardowych ulicach odległość pomiędzy budynkami to jest 20 metrów. Ildefonso Cerdà wymyślił sobie, że ulice będą miały 10 metrów szerokości, a chodniki po 5, co daje sumę 20 metrów. Druga dwudziestka. Zwróćcie uwagę, że co dochodzimy do skrzyżowania, wszystkie narożniki są pościnane. To jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla dzielnicy Eixample. Jak się kiedyś zagubicie w Barcelonie i zobaczycie pościnane narożniki, na bank jest to dzielnica Eixample. Zobaczcie, bo gdyby pociągnąć tutaj linię budynków, to mielibyśmy ruch, prawda? Tu jest narożnik ścięty. I to ścięcie też wynosi, jego długość 20 metrów. Mamy drugą dwudziestkę. Trzecią dwudziestkę mi trudno pokazać, dlatego że ta norma wymyślona przez pana Cerdà została bardzo szybciutko naruszona. Według niego wszystkie budynki na terenie tej dzielnicy miały mieć równą wysokość 20 metrów. Ale że to były kamienice czynszowe, to ktoś sobie pomyślał, a nikt się nie skapnie, strzelę sobie jeszcze jedno pięterko i będę miał więcej mieszkań do wynajęcia, zarobię więcej. Kto się skapnął? Sąsiad, który się niedaleko budował. Mówi, ja też sobie strzelę, ale ja mam więcej kasy, to nawet dwa pięterka dorzucę. I się posypało lawinowo, nie mogli tego zatrzymać. Więc miała być równa linia kamienic u góry, ale widzicie, że są takie schodeczki. I jeszcze jedna rzecz, a propos tych, wrócimy do narożników ściętych. Po co Ildefonso Cerdà ścina te narożniki?
Narożniki ścięto z kilku powodów tak naprawdę. Jeden to dodanie przestrzeni i światła do tych wszystkich budynków, przewiew. Ale również przemyślano to, że rodzaj transportu może ulegać modyfikacjom i być może kiedyś przez miasto będą jechały pociągi, tramwaje, którym łatwiej będzie skręcać.
Tak, a że pociąg ma duży promień skrętu, żeby wyrobił na zakręcie, to trzeba narożnik ściąć.
Pamiętajmy też, że szerokie ulice z punktu widzenia Madrytu były bardzo praktyczne, dlatego że mając tak szerokie ulice, bardzo łatwo ewentualnie do miasta wejść z wojskiem i spacyfikować. Tak, na Starym Mieście, które wczoraj zwiedzaliśmy, to nie byłoby tak proste, dlatego że bardzo łatwo było się zabarykadować w wąskich uliczkach i się bronić. A tutaj to już się praktycznie staje niemożliwe.
Zdaje mi głupio zadać pytanie, jak myślicie, która to kamienica zaprojektowana przez Gaudiego, bo jest tak bardzo charakterystyczne.
Mila.
Casa Mila. Casa Mila, ale tutaj w Barcelonie nikt tak na tą kamienicę nie mówi. Wszyscy nazywają ją La Pedrera, co to oznacza kamieniołom. A skąd się wzięło, to trochę dłuższa historia. Pamiętajmy, tamtą kończy w 1906 roku. Bardzo się podoba. No i dostaje to nowe zlecenie. Pamiętajmy, że ma zapis w kontrakcie, że ma wolną rękę, jeżeli chodzi o wyraz artystyczny. Więc robi projekt, powoli ściany pną się do góry. Przychodzą Barcelończycy, żeby zobaczyć, co ten Gaudí znowu wymyśla. I w tym przypadku nie ma już słów zachwytu. Wszyscy się z tej kamienicy po prostu nabijają. W prasie co chwilę rysunki satyryczne. W Madrycie piszą, puszczając oczko do władz. Tam Gaudí zrobił legendę o świętym Jerzym. Tutaj buduje twierdzę, będą lufy armat wystawiać przez okna. Że to jaskinia, że to kamieniołom. I ta nazwa przylgnęła. Być może dlatego, że przyjeżdżały tutaj takie nieobrobione bloki wapienne. Na miejscu nadawano temu kształt. Potem dłutko, młoteczek, ręczna robota, opłukiwanie tego wszystkiego i unosiły się wtedy takie chmury pyłu. Dokładnie jak w kamieniołomie, kiedy podkładamy dynamit. Wyobraźcie sobie panią Różę. Załamana. Wszyscy mieli im zazdrościć, wszyscy się z nich śmieją. Jaskiniowcy na nich mówią. winę zrzuca na męża, strasznie się pokłócili. Mówi, kogoś mi tu przyprowadził, on na to sama chciałaś, no ale tak mu pozwoliłeś, zobacz, śmieją się z nas. Najchętniej to by tego swojego męża do kąta za karę postawiła, ale nie może, bo cała kamienica się wije, widzicie na zewnątrz, nie ma kątów prostych, wewnątrz też nie, pokoje jakieś dziwne, pokrzywione. Tak, pani rusza się złapała za głowę, jak ja tu meble poustawiam, jak nie ma prostych ścian. Wiecie, co jej Gaudi odpowiada? Róża, nie przejmuj się, ja ci mebelki do kompletu odstrzelę, wszystko będzie pasować. Faktycznie, Gaudi robi meble drewniane, secesyjne, pasują do tej kamienicy. Pani róży nie pasują ani meble, ani kamienica, ale dopiero po śmierci Gaudiego się odważyła. Co robi? Prostuje ściany, robi takie nakładki, żeby upodobnić pokój do prostokąta. Meble rozdaje biednym i wstawia takie Ludwiki XVI. Wiecie, złoto, aksamit, to jest stylu klasy burżuazji, a nie jakieś drewniane mebelki. Co się okazało? Że pani Róża się nie znała. Nikt się nie poznał na tej kamienicy bardzo długo. Ta kamienica stoi, zarasta brudem, na tych pięknych balkonach wiszą reklamy. Pomiędzy rzeźbami na dachu przyciągnięte sznurki i pranie się suszy. Na tej ulicy powstał komitet na rzecz wyburzenia tej kamienicy, bo zaniża poziom na ulicy, czynsze spadną. I tak bardzo, bardzo długo, całe szczęście, że nie zebrali wystarczającej ilości podpisów, bo by nas pozbawili bardzo ważnego, jak się później okazało, dzieła. Ale kiedy to wychodzi? Dopiero w latach 70. XX wieku. Co się zadziało? Zaczęli przyjeżdżać tutaj turyści z Japonii ze swoimi aparatami fotograficznymi. Stawali przed tą kamienicą i pstryk, pstryk zdjęcia. Wiecie, jak reagowali Barcelończycy? Tak się pukali w głowę. Temu robisz zdjęcia, to obok jest ładniejsza. To Japończycy mieli rację. Teraz ta kamienica jest dużo bardziej ceniona niż Casa Batlló. Jest na liście takich 20 najważniejszych budynków XX wieku, stworzonej przez współczesnych architektów. Na tej liście są kamienice, które były przełomowe, budynki przełomowe, które coś zmieniły. Ta kamienica nie tylko nie ma kątów prostych, ta kamienica nie ma ani jednej ściany nośnej. Jak się nie zawala, dokładnie na tej zasadzie, jak się nie zawalają współcześnie budowane drapacze chmur, architektura szkieletowa. I co to dawało? To były kamienice czynszowe, więc jak ktoś był zainteresowany wynajmem tutaj mieszkania i przychodził do tej kamienicy, to nie mówiono mu, mamy w ofercie mieszkanie 50, 80, 150 metrów, tylko ile potrzebujesz powierzchni. I wtedy dopiero wydzielano taką przestrzeń. A wewnątrz, w zależności od ilości dzieci, ilości służby, można było dowolnie sobie komponować te przestrzenie. I to było bardzo nietypowe. Nikt tego wtedy nie mógł zrozumieć.
Wcześniej była architektura narracyjna, tu jest architektura organiczna, bo dla Gaudiego największą inspiracją była przyroda, co widać także choćby w jego opus magnum, czyli bazylice Sagrada Familia.